Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach.
142 roku, wtorek, 22 maja, zapraszamy na wiadomości. Informacje z Polski. Sejm dzisiaj po godzinie 12 rozpoczął trzydniowe obrady. Rozpatrzy m.in. sprawozdanie komisji o projektach zmian w kodeksie karnym wykonawczym, dostosowującym ten akt prawny do zapisów konstytucji. Posłowie zapoznają się także z rządowym projektem nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma on na celu dostosowanie obowiązującej od 38 lat regulacji dotyczących majątkowych stosunków małżeńskich do współczesnych uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Celem zmian jest ułatwienie małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej oraz pogodzenia różnych form prowadzenia tej działalności z zasadami wspólności majątkowej. Izba rozpatrzy ponadto dwa projekty ustaw dotyczących cudzoziemców. Posłowie zdecydują też, czy od 1 września 2004 roku zerówki będą obowiązkowe. Dzisiaj po południu Sejm będzie głosował projekty ustaw o wojskowych służbach informacyjnych oraz o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych. Pełniący obowiązki dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Józef Kurek, wcześniej dyrektor Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, podał się do dymisji z powodów osobistych. Jak poinformowała rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Renata Furman, rozważane są obecnie kandydatury na stanowisko szefa Śląskiego Oddziału NFZ. To zarówno osoby pracujące tam w tej chwili, jak i spoza instytucji. Ponieważ oddział realizuje kontrakty zawarte jeszcze przez kasę, nie ma zagrożenia dla wykonywania tych zadań, ale będziemy starali się załatwić sprawę w najbliższym czasie, powiedziała. Pierwsi górnicy z Biedaszewów rozpoczęli legalną pracę przy remontach budynków mieszkalnych w Wałbrzychu. Do końca maja zatrudnione zostanie jeszcze ponad 200 osób. Zaoferowano im pracę m.in. przy porządkowaniu parków, remontach i rozbiórkach. Część osób znajdzie też zajęcie w szeregach Straży Miejskiej. Wałbrzyskie Biedaszyby to prowizoryczne, nieczynne kopalnie. Początkowo były to kopalnie odkrywkowe. Obecnie węgiel wydobywany jest z głębszych partii ziemi. Pracujący tam nielegalnie mieszkańcy Wałbrzycha wykopali podziemne tunele, które grożą zawaleniem. W tym roku doszło tam do dwóch wypadków śmiertelnych. Trzy minuty po godzinie 13 w Radiu Maryja czas na informacje z zagranicy. Stany Zjednoczone przedstawiły wczoraj Radzie Bezpieczeństwa ONZ kolejny poprawiony projekt rezolucji poświęconej Irakowi. Szukając poparcia dla dokumentu, zgodziły się przyznać ONZ większą rolę w odbudowie tego kraju, ale zachowały dla siebie i Wielkiej Brytanii kontrolę nad iracką ropą. Dzisiaj projekt będzie przedmiotem konsultacji członków Rady Bezpieczeństwa. USA mają nadzieję, że trafi pod głosowanie w tym tygodniu. Według AFP może się to stać już w środę. Amerykański ambasador przy ONZ powiedział, że propozycje USA uwzględniają tak bardzo, jak to możliwe, uwagi członków Rady. Negocjacje trwają, dotąd żaden ze stałych członków Rady nie zagroził skorzystaniem z prawa weta. W nowojorskiej siedzibie ONZ panuje przekonanie, że rezolucja oficjalnie popierana przez USA, Wielką Brytanię i Hiszpanię zostanie przyjęta. Nie wiadomo jest raczej, jak powszechna będzie jej akceptacja. Amerykanom zależy zwłaszcza, aby Francja poparła rezolucję, a nie poprzestała na wstrzymaniu się od głosu. Epidemia ostrej niewydolności oddechowej pochłonęła w Chinach kolejne ofiary. Dziś poinformowano o 5 nowych zgonach i 17 przypadkach zachorowania na SARS. Największe żniwo epidemii zbiera w Pekinie, gdzie w ciągu ostatniej doby zachorowało 12 osób, a zmarły 4. W Hongkongu zmarło kolejnych 2 pacjentów. U 4 osób stwierdzono zakażenie wirusem. Dziś w kraju będzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami głównie w województwach wschodnich i południowych opady deszczu. Na Górnym Śląsku i w zachodniej Małopolsce mogą wystąpić wiosenne burze i opady deszczu intensywne. Temperatura od 16 stopni Celsjusza nad Zatoką Gdańską i na Śląsku do 22 stopni we wschodniej Małopolsce. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. 5 minut po godzinie 13.
W najbliższą niedzielę 25 maja w Bolesławcu odbędzie się kolejny koncert z cyklu A to Polska właśnie, zorganizowany przez bolesławiecką rodzinę Radia Maryja przy współudziale Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 13 w parku przy ulicy Tyrankiewiczów. W programie koncertu wiele atrakcji, występy miejscowych zespołów oraz konkursy. Kochani radiosłuchacze ziemi bolesławieckiej i całego Dolnego Śląska, Serdecznie zapraszamy Was do licznego udziału w tym spotkaniu. Przypominam, 25 maja, Bolesławiec, park przy ulicy Terantiewiczów, godzina 13.
Dzienniku. Europie potrzeba świadków wiary. Niezwykle wielkie zadanie postawił wczoraj Ojciec Święty, tak Polsce, jak i całej Europie. Jednoczenie narodów kontynentu w oparciu o wspólną wiarę, o chrześcijaństwo. Aktywne budowanie wspólnoty ducha w oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, przypomniał Jan Paweł II. Dziś w naszym dzienniku. Środowiska liberalno-feministyczne rozpoczęły w Polsce kampanię reklamową środków, które zabijają dzieci poczęte, a domagają się ich legalizacji. Produkuje je filia zachodnio-niemieckiego giganta farmaceutycznego, który w czasie II wojny światowej produkował śmiercionośny gaz Cyklon B. Chcą nowocześnie zabijać dzieci. Dziś w naszym dzienniku. Czy złamanie ustawy referendalnej przez działaczy Platformy Obywatelskiej znajdzie swój ciąg dalszy w prokuraturze? Kolejny raz zwolennicy integracji Polski z Unią złamali prawo podczas prowadzonej przez nich kampanii referendalnej. Prounijna agitacja przy piwie. Dziś w naszym dzienniku. Już w co drugiej rodzinie są osoby pozostające bez pracy. Bezrobotni są często zrozpaczeni, bezradni, mają na utrzymaniu rodziny. Problem bezrobocia rzutuje na wiele sfer funkcjonowania człowieka w życiu zawodowym i osobistym, w rodzinie, w kręgu przyjaciół, znajomych, czy też w ogóle w społeczeństwie. Destrukcyjne bezrobocie. Dziś w naszym dzienniku. Pod rządami Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Radiu Wolna Europa nagłaśniano i wychwalano najbardziej skompromitowanych byłych stalinistów. Przedstawiano ich jako wyidealizowanych herosów ducha, przemilczając ich rolę odegraną w przeszłości, pisze profesor Jerzy Robert Nowak. Nie tylko kurier z Warszawy. Dziś w naszym dzienniku.
W najbliższą niedzielę 25 maja w Bolesławcu odbędzie się kolejny koncert z cyklu A to Polska właśnie, zorganizowany przez bolesławiecką rodzinę Radia Maryja przy współudziale Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 13 w parku przy ulicy Terankiewiczów. W programie koncertu wiele atrakcji, występy miejscowych zespołów oraz konkursy. Kochani radiosłuchacze ziemi bolesławieckiej i całego Dolnego Śląska, serdecznie zapraszamy Was do licznego udziału w tym spotkaniu. Przypominam, 25 maja, Bolesławiec, park przy ulicy Terankiewiczów, godzina 13.
Chwilę w Radiu Maryja aktualności dnia, na które już teraz serdecznie zapraszam.
Jak mówić, by być zrozumianym? To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Gościem wieczornego spotkania w Radiu Maryja będzie ojciec doktor habilitowany Ryszard Hajduk, redemptorysta. Słuchacze Radia Maryja zapraszamy dzisiaj na godzinę 21.30.
Dziesięć minut po godzinie 13. Niech Pan się nie zastanowi. śpiewa Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej. Za chwilę pierwszy temat w aktualnościach dnia. Radia Maryja, witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego. Witam panie profesorze.
Tak, witam, szczęść Boże, pozdrawiam i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie profesorze, wczoraj też znamienne przemówienie ojca świętego Jana Pawła II do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, do tych, którzy zgromadzeni byli na placu świętego Piotra, ale myślę do tych, którzy do których też docierało Radio Maryja, transmitowaliśmy niedzielne i wczorajsze uroczystości. Wielu też komentuje to przemówienie Ojca Świętego, przede wszystkim w takiej perspektywie wstąpienia czy nie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I chciałbym się spytać, może tak jak rozumieć cytaty, bo tak niektórzy też wyrywają cytaty z przemówienia Ojca Świętego, sprawa wejścia w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami i jest dla naszego narodu, się święty mówi, i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości. I sprawa jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Takie słowa padły, zresztą się święty przypominał wydarzenia, które miały miejsce, też było na pielgrzymkach w naszej ojczyźnie, sprawa spotkania przy relikwiach świętego Wojciecha.
Tak, ja słuchałem wczoraj tej homilii przez Radio Maryja i również, jak wielu z naszych rodaków, też miałem takie dziwne wrażenie. Wydawało mi się, że Ojciec Święty wprost jednoznacznie poparł Unię Europejską i właściwie już teraz nic nam innego nie pozostaje, jak po prostu poddać się temu, co nas czeka. Natomiast później komentarze w mediach publicznych uświadomiłem, że dokonuje się po raz kolejny swoista manipulacja. Na przykład w jednej ze stacji radiowych w Warszawie jako pierwszą wiadomość podano, że Ojciec Święty popiera wejście Polski do Unii Europejskiej na równych prawach i już w następnych wiadomościach tę drugą część opuszczono. Czyli zorientowano się, że podawanie powtarzanie takich informacji już jest niebezpieczne, już może budzić pewien niepokój, ponieważ wiemy, że to wejście nie dokonuje się na równych prawach. Tak samo, kiedy Ojciec Święty mówił, że nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha, a tę wspólnotę ducha przyniosło Europie przede wszystkim chrześcijaństwo, to również chwila refleksji pozwala nam uświadomić sobie, że Unia Europejska jednoznacznie odcina się od Boga i odcina się od chrześcijaństwa w swoich programach, w swoich podstawowych dokumentach. Wiemy, jaka walka toczyła się o to, żeby w przyszłej konstytucji Unii Europejskiej znalazło się odniesienie do Boga i tego odniesienia nie ma. W związku z tym, kiedy mamy pewien spokój i czas, żeby zastanowić się i zanalizować tekst wypowiedzi Ojca Świętego, widzimy, że jest tam bardzo wiele punktów, które po prostu dają do myślenia i których nie można jednoznacznie interpretować i od razu upolityczniać. I to dotyczy zarówno tych, którzy są po prostu stuprocentowymi zwolennikami wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale również dotyczy tych, którzy są przeciwnikami wejścia do Unii Europejskiej. To trzeba nazwać po imieniu. I rzecz jest ciekawa, że kiedy Ojciec Święty mówi o przeciwnikach wejścia do Unii Europejskiej, to po raz pierwszy chyba ukazuje stronę pozytywną tego właśnie przeciwstawiania się, bo mówi, że docenia ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości, a także o niepokój związany z gospodarczym układem sił. A więc chodzi o to, że ci, którzy są przeciwko, to nie jest bycie przeciwko dla samej negacji czy jakiejś kontestacji, ale po prostu wynika to z troski o dobro i przyszłość naszego narodu, którego przyszłość jest na tych nierównych warunkach zagrożona, zarówno jeśli chodzi o religię, jak i chodzi o kulturę, czy również o naszą sytuację gospodarczą. Także wydaje mi się, że mamy z jednej strony do czynienia z, po prostu, no to są fakty, jest faktem to, że te kraje postkomunistyczne są w fazie wchodzenia w struktury Unii Europejskiej, ale z drugiej strony jest również faktem, że Unia Europejska w swej warstwie ideowej, czy nawet ideologicznej, daleko odbiega od chrześcijaństwa. I tu jest kwestia, jak my mamy się ustosunkować i w jaki sposób walczyć o to, żeby Europa wróciła do swoich korzeni, do swojego dziedzictwa, żeby nie oderwała się od Chrystusa i Ewangelii, bo jedność zbudowana bez takiego fundamentu będzie jednością krótkotrwałą, jednością pozorną, która nawet, to są ciekawe słowa Ojca Świętego przy innych okazjach wypowiadane, kiedy ostrzega, że właśnie w XIX wieku i w XX wieku w tych państwach, w których odrzucono Boga, bardzo szybko wyrósł totalitaryzm. A więc, kiedy bierzemy pod uwagę słowa Ojca Świętego wypowiedziane wczoraj, musimy również przypomnieć sobie kontekst innych wypowiedzi dotyczących właśnie integracji europejskiej, w tym również włączania Polski do Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy mówiąc, jest to pewien proces, który ma miejsce i tutaj nie tyle nie ma co się ani obrażać, ani też zapalczywie czy z zapiekłością po prostu przeciwstawiać temu. Natomiast trzeba zwracać uwagę na ten podkład ideowy tego wszystkiego, co się dzieje i również zwracać uwagę na to, w jaki sposób traktowane są poszczególne narody, jaki jest cel integracji. I tutaj po prostu musimy bardzo inteligentnie żądać tego, co nam się należy jako ludziom i również jako narodowi polskiemu. I myślę, że tutaj jeśli chodzi o nawet choćby o kwestię referendum, to pozostaje ciągle sprawą otwartą, że decyzja w sprawach tak wielkiej wagi, to zresztą zawarte było w jednym z ostatnich komunikatów Episkopatu Polski, to jest ostatecznie decyzja, za którą każdy z nas osobiście będzie odpowiadał. I tu nikt nas z tej decyzji nie zwolni. To jest nasza osobista decyzja. Wszystko to, co wokół tego się dzieje, może służyć nam tylko pomocą. Natomiast decyzję podejmuje każdy z nas osobiście i musi w związku z tym jest jakby zobowiązany, żeby jak najlepiej rozpatrzeć kontekst podejmowanej decyzji, a więc na ile Polska zachowa swoją tożsamość narodową, religijną, jakąś suwerenność gospodarczą, a nawet polityczną, tak abyśmy mogli w przyszłości również odpowiadać za los tych pokoleń, które nadejdą.
Też panie profesorze, myślę, że to takie dosyć duże uproszczenia, kiedy utożsamia się to pytanie nasze, czy w Radio Maria często stawiamy pytania o te równe prawa, prawda, z innymi państwami, te, które przystępują i te, które są w Europie i różni dziennikarze, czy telewizyjni, czy radiowi, czy ci, którzy piszą w różnorakiej prasie, jakoś no, nie potrafią uwypuklić prawdy i tego rzeczywiście, o co nawet w Radio Maria jakoś się upominamy, tylko zaraz, że to przeciwni albo nie będą w zgodzie z tym, co mówi Ojciec Święty, prawda, to jest takie, myślę, no bardzo bolesne, że w ten sposób dziennikarze postępują, czy w ten sposób komentują takie ważne wydarzenia.
Tak, no traktują tych, którzy zgłaszają zastrzeżenia od razu jako buntowników. Buntowników, którzy po prostu chcą wywrócić do góry nogami cały świat. A tymczasem tutaj no, kapitalnie Ojciec Święty od razu pokazuje, z jakiego powodu przeciwnicy integracji zgłaszają swoje zastrzeżenia. Właśnie ze względu na troskę, czyli na coś dobrego, a nie chęć samego przeciwstawiania się i niszczenia pewnego porządku. Chodzi o to, że realnie zagrożone są pewne fundamentalne wartości istotne w życiu człowieka, w życiu narodu. Tym bardziej i tu też nie bez powodu pojawiły się te reminiscencje, czyli jakby wspomnienia. Co innego, kiedy my jako Polacy bylibyśmy właśnie uwłaszczeni, a więc bylibyśmy narodem bogatym, o silnej gospodarce, silnej rolnictwie i wtedy my możemy mierzyć się z innymi państwami Europy Zachodniej, a co innego, kiedy wskutek ateistycznego komunizmu byśmy po prostu zostali wywłaszczeni, czyli okradzeni z naszej własności i okradani ciągle z tego, co nam się za naszą pracę należało. I teraz właśnie taki zbiór zubożonego narodu nagle ma stawić czoła wielkim potęgom zachodnioeuropejskim. I co? Jak na tym wyjdziemy? Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, że troska o integrację nie wynika z przeciwstawiania się jedności europejskiej, tylko o to, aby ta jedność miała swój głębszy fundament duchowy, bo wtedy będzie jednością. I druga rzecz, że my w tej jedności będziemy mogli odegrać rzeczywiście taką rolę, na jaką jako właśnie naród zasługujemy.
Czyli te głosy to sygnalizujące pewne obawy, to sprawa też troski o ojczyznę i troski o to, o przyszłość naszego narodu, naszej ojczyzny, prawda?
I dlatego naszym obowiązkiem jest zwracanie uwagi na konkrety i właśnie idąc tropem słów Ojca Świętego na te dysproporcje, które nas stawiają w pozycji nie partnerów, tylko właśnie albo petentów, albo też wręcz siły roboczej, czy dobrego miejsca zbytu dla unijnych towarów, gdy tymczasem to, co w Polsce jest produkowane przez Polaków, po prostu nie ma równych szans na to, żeby zdobyć sobie rynek zachodni. Także tutaj po prostu w tej jakiejś takiej manipulacji polityczno-ideologicznej, bo to zaraz dojdzie, nawet wczoraj podobno zrobiono taką manipulację w głównym wydaniu dziennika, że najpierw pokazano fragmenty z wczorajszej uroczystości, a potem zaraz reklamowano środki antykoncepcyjne. Czyli jakby w domyśle pokazano, że Ojciec Święty popiera Unię, a więc również popiera aborcję, eutanazję, homoseksualistów i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, że następuje natychmiast nadinterpretacja tego, co z wielką troską Ojciec Święty do nas mówił.
Też, Ojciec Święty przecież mówił, czy ci, którzy teraz tak podpieracie, będą też tymi tekstami, prawda, tym tekstem, tymi wypowiedziami mówił o wszystkich pielgrzymkach Ojca Świętego, kiedy mówił o sumieniu, kiedy mówił o przykazaniach, że powinniśmy je przestrzegać, naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. Więc czy rzeczywiście bierzemy w całości naukę Ojca Świętego, czy tylko te fragmenty, które jakoś będą wygodne, zresztą pan profesor teraz to również wskazał, co do tego tej wczorajszej migawki w Wiadomościach.
Tak, dlatego wydaje mi się, że tutaj nie możemy poddać się tej psychozie roztaczanej przez media publiczne, że po prostu nie mamy tutaj nic już do powiedzenia, musimy tylko pokornie słuchać tego, co nam propaganda państwowa mówi, robić, wykonywać, wtedy będziemy mogli żyć. To jest nieprawda. Żyć nie będziemy mogli wówczas, jeżeli nie będziemy walczyli o podstawowe prawa człowieka wynikające z praw natury, a nie z ustanowień ludzi, którzy często po prostu dzięki tylko procedurom ustanawiają prawa autentycznie antyludzkie i również są to prawa antyzachodnie, bo jak wiemy właśnie Zachód przez wieki, jeszcze ten nawet pogański walczył o to, żeby było prawo do życia, czy prawo do rodziny, czy prawo do prawdy, więc są to te fundamentalne wartości, których nie możemy zapomnieć i również musimy, to jest nasz obowiązek, wnikliwie analizować, czyli bo jednorazowe wysłuchanie tekstu mówionego i później na to od razu idą komentarze te telewizyjne, radiowe z tych całych tub propagandowych powoduje, że ludzie są szkołowani i bardzo wąsko odbierają sens słów papieża. Natomiast dzisiaj, kiedy nawet ja sobie wziąłem tutaj z naszego dziennika całe przemówienie i spokojnie zacząłem podkreślać te ważniejsze momenty, to naprawdę wyłania się zupełnie inny obraz niż ten, który został natychmiast zasugerowany przez media państwowe.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, pozostaje nam przestrzegać przykazań, żyć jako ludzie wierzący, ludzie sumienia i w ten sposób też dokonywać wyborów, nie tych za tydzień, dwa tygodnie, ale też również i dzisiaj, prawda, za godzinę. Nasze życie też z tych szczegółowych wyborów i z tego wszystkiego składa się. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Koniec się, szczęść Boże. Na antenie Radia Maria był pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. połączyłem się teraz z panem profesorem doktorem habilitowanym Bogdanem Chazanem. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, chciałbym poruszyć sprawę, no, chcą nowocześnie zabijać dzieci. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny rozpoczęła kampanię reklamującą preparaty stosowane w ramach tzw. aborcji farmakologicznej. Chodzi o środek RU486. Jak to rozumieć? Jak w ogóle rozumieć takie wystąpienie kobiet, tych, które no niejako ubiegają się o właściwe planowanie rodziny, gdy proponują taki właśnie środek, taką tabletkę w Polsce, chcą zarejestrować ją?
Rzeczywiście trudno jakoś iść śladem rozumowania tych osób, iść śladem ich rozumu, śladem ich emocji, śladem ich serca również. Zdaje się, że zagubiły poczucie sensu życia, poczucie sensu macierzyństwa. Wydawałoby się, że każda kobieta ma wpisane swoje dziedzictwo, miłość do dzieci, zaufanie do własnej płodności i macierzyństwo jako wypełnienie pewnego zadania w życiu. Tutaj inaczej jest. To jest, szerzej rzecz biorąc, jest jakaś tragedia cywilizacji obecnie, kiedy zamiast służby życiu, zamiast ułatwiania, pomagania rodzicom w donoszeniu dziecka w szczęśliwym porodzie i potem wychowaniu, wymyśla się nowe, skuteczne metody zabijania. No kiedyś był taki okres, tutaj przychodzi na myśl rewolucja francuska, kiedy gilotyna była takim skutecznym i podobno mało bolesnym środkiem zadawania śmierci. Ta aborcja farmakologiczna ma to do siebie, że przerywa życie dziecka w bardzo wczesnym okresie życia i z punktu widzenia kobiety może być rzeczywiście nieobciążająca pogodnie fizycznym, ale jednocześnie w sposób niebezpieczny aborcja ulega jakiemuś takiej banalizacji, takiemu uproszczeniu. Polega to wszystko na wzięciu tabletki, która no, dla kobiety nie jest bardzo szkodliwa. O szkodliwościach związanych ze zdrowiem kobiety pozwolę sobie powiedzieć później. No ale dla dziecka to jest Janek, to jest śmierć. Na jedną rzecz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli można. Otóż dziwnie wczoraj, kiedy wszyscy przeżywaliśmy radość związaną z jubileuszem Ojca Świętego, właśnie w tym momencie zjawiła się ta łyżka dziegciu, żeby jakby nas troszeczkę postawić na nogi, postawić do pionu i uświadomić nam, że życie ma również i takie bardzo trudne, bardzo ciężkie i bardzo dramatyczne aspekty. Jeżeli można, to zacząłbym od tych tabletek. Na czym to polega? Jestem lekarzem z zawodu, więc lekarzem ginekologiem, więc może zacznę od takich czysto medycznych spraw. No,
bo nawet jak wygląda rzeczywiście ta procedura medyczna, czy to jest tak, że tylko wystarczy przyjąć tabletkę, bo to też taka, przedstawia się to, jak gdyby to była witamina C.
No właśnie. Ułatwia się tą procedurę, jakby sprzyja przepraszam, włączę telefon komórkowy. Sprzyja temu, że aborcja, pojęciu aborcji jako rzeczy prostej, łatwej, nieskomplikowanej, niepowodującej, niezwiązanej z medycyną, z salą operacyjną i tak dalej. Polega to na tym, że kobieta przyjmuje jedną lub kilka tabletek mifepristonu. Jest to RU486, inaczej mówiąc, ten środek blokuje progesteron, czyli blokuje ten naturalny hormon, który ochrania dziecko, warunkuje prawidłowy przebieg ciąży. W tym samym celu stosuje się też inny środek, o tym często się nie mówi, metotreksat. Metotreksat jest środek przeciwnowotworowy, który niszczy komórki nowotworowe, ale stosuje się to również, znaczy stosują zwolennicy tej metody zamiast RU486. W kilkanaście godzin potem dodaje się inną tabletkę, misoprostol, jest to prostaglandyna F1. Ten pierwszy środek zabija dziecko, ten drugi środek natomiast doprowadza do skurczów macicy i do wydalenia dziecka w tej początkowej fazie życia, w fazie zarodkowej, na zewnątrz. Na tym polega działanie tego środka. Trzeba powiedzieć, że środek ten może powodować i nawet często powoduje różnego rodzaju dolegliwości. Dolegliwości rzadko, przepraszam, często, powikłania nieco rzadziej, ale również dolegliwości przede wszystkim ból w dole brzucha, wymioty, biegunka, krawienie, gorączka czasem. No, trzeba powiedzieć, że u kobiet, które są chore, których organizm nie funkcjonuje prawidłowo, wzięcie, zastosowanie tego środka może powodować powikłania w zakresie wątroby, prawidłowej czynności nerek, może powodować również zawał serca. Opisywano takie przypadki. Może prowadzić do zakażenia. W większości przypadków macica wyrzuca z siebie dziecko już przedtem zabite, ale zdarza się, w społecznościach mówi się, że około 10% przypadków, że jednak pozostają tam resztki ciała dziecka czy resztki łożyska, co z kolei może powodować różnego rodzaju następne problemy, a mianowicie powstanie zakażenia, powstanie takiej formy nowotworu wywodzącego się z komórek łożyska, to się nazywa zaśniad groniasty, albo do raka kosmówki, bardzo groźnego nowotworu, który również wywodzi się z komórek łożyska. Zdarza się również, że dziecko przeżywa pomimo podania jednego środka i drugiego środka. Wówczas to dziecko najczęściej nie rodzi się jednak zdrowe, ponieważ zarówno RU486, jak i metotreksat niszczą tkanki dziecka, w związku z tym dziecko wtedy prawdopodobnie urodzi się z jakimiś nieprawidłowościami rozwojowymi. Tak to wygląda z punktu widzenia, powiedzmy, czysto medycznego. Tak to wygląda z punktu widzenia patofizjologicznego. Ja tutaj może pominę kwestię następstw w zakresie psychiki. Nie będę mówiła o zespole poaborcyjnym. O tym, te sprawy są szeroko znane i to dotyczy każdej postaci aborcji, czy to farmakologicznej, czy tej innej. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze, jeżeli mamy chwilę czasu, powiedzieć o pewnych regulacjach prawnych, jakie obecnie istnieją.
Bo wydaje się, że niezgodne to jest, prawda, czy zabieganie o to, żeby taka pigułka, taki preparat był stosowany w Polsce, niezgodne z naszym polskim prawem.
Nasze prawo jest według jednych regulistyczne, według innych zbyt liberalne. Nasza ustawa o planowaniu rodziny, ochronie dziecka poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, to jest ustawa z roku 1993. Ona przewiduje możliwość wykonywania aborcji w pewnym przypadku. Dokładnie rzecz biorąc, to ona nie tyle umożliwia aborcję, ile nie przewiduje karania lekarzy za wykonanie aborcji w tych przypadkach. To też warto wiedzieć. Na pewno słuchacze wiedzą, w jakich przypadkach ustawa przewiduje niekaralność lekarzy za wykonanie aborcji, ale chciałbym jednak po tej ustawie jeszcze w aspekcie również i aborcji farmakologicznej powiedzieć parę słów. Otóż ustawa ta przewiduje możliwość wykonania aborcji w przypadkach wad rozwojowych dziecka. Otóż wady rozwojowe dziecka są możliwe do wykrycia w późniejszym okresie rozwoju, najwcześniej w 12-13 tygodniu ciąży. Natomiast aborcja farmakologiczna jest wykonywana przed 7 tygodniem ciąży. Następna grupa, kiedy aborcja w rodzaju wyjątku może być wykonywana według naszego prawa, to jest tam, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że środek, o którym mówimy, to znaczy te środki aborcji farmakologicznej, są niebezpieczne dla zdrowia matki, jeżeli wiemy, że powodują pogorszenie stanu zdrowia kobiety, która ma chorą wątrobę, nerki czy serce, to wówczas tego będzie oczywiste, że ten preparat nie powinien być stosowany u kobiety chorej, a więc takiej, u której załóżmy, że ta aborcja może nie być karana. Także w tej sytuacji jasne jest, że próba wdrożenia tego środka, próba importu do Polski aborcji farmakologicznej będzie służyła raczej temu podziemiu aborcyjnemu, ponieważ metodykę służą do zabicia dziecka do aborcji we wczesnej ciąży. Natomiast te możliwości, te sytuacje, które przewiduje ustawa, dotyczą aborcji, która może być wykonana i nie będzie za to kary w późniejszej fazie. Także myślę, że wprowadzenie tych środków na nasz rynek jest jakby przegrywką, wstępem do późniejszych działań legislacyjnych, które będą miały na celu wprowadzenie u nas, tak jak to było po roku 1956, aborcji z tak zwanych wskazań społecznych w praktyce na żądanie. Wtedy rzeczywiście będzie to możliwe do wykonywania we wcześniejszej fazie ciąży. Jeszcze o jednej sprawie chciałbym powiedzieć. Mianowicie prawo nasze jest takie, jakie jest i przewiduje karanie osób, które w nieprawidłowy sposób wykonują, które nie stosują się do przepisów prawa, zarówno jeżeli chodzi o wskazania możliwości, czy powiedzmy usprawiedliwienia aborcji, czy też osoby, chodzi o osobę wykonującą tę procedurę, o miejsce także, bo jest taki wymóg w większości, aby zabieg ten był wykonywany w szpitalu. Wiemy o tym, pamiętamy aferę łódzką, tak zwaną aferę łódzką, kiedy prasa o tym szeroko pisała, kiedy mówiono o przedostawaniu się środków anestezjologicznych, chodziło bodajże o Pawulon. Ten Pawulon był, przedostawał się w jakiś sposób z aptek szpitalnych i był stosowany na zewnątrz. To, że w tej chwili ten RU486 podobno jest dostępny za jakieś pieniądze, tak zwany podziemiu, nas nie usprawiedliwia. Nie usprawiedliwia nas tego typu, nie możemy ulegać tego typu argumentacji, jeżeli coś jest w podziemiu, to znaczy, że to trzeba ułatwić.
Nie sankcjonować, prawda?
Sankcjonować, tak. No, zabójstwa czy afery różne, czy napady dzieją się też w skrycie, w podziemiu, to nie znaczy, że mamy uchwalić ustawę, która to będzie usprawiedliwiać.
I przejść do codzienności, że to może się zdarzać, a najlepiej, jeżeli kogoś trzeba usunąć, to wymyślić taką ustawę, prawo wykonywania wyroków samosądów, prawda?
No można to i tak, idąc w prostym sposobie rozumowania, bezpośrednim rzeczywiście tak. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten Mifepriston nie jest dostępny, nie jest legalny we wszystkich krajach Europy, jak to się nam mówi, we wszystkich tak zwanych nowoczesnych krajach, jak to też słyszałem wczoraj.
Znaczy mówi się, że preparat jest zrealizowany w większości krajów Unii Europejskiej,
ale we Włoszech i Portugalii nie jest na przykład.
Podkreśla się jednak, że w związku z ich rejestracją w tych krajach niemal dwukrotnie wzrosła liczba dokonywanych zabójstw na poczętych dzieciach, więc to nie jest rozwiązanie sprawy, więc to też takie...
Z pewnością tak, z pewnością tutaj wprowadzenie tego na polski rynek spowoduje, że realizacja ustawy, o której mówiliśmy, może być trudna.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że to daje nam też wiele do myślenia. Środowiska feministyczne liczą, że legalizacja tych środków dokona się w ciągu kilku najbliższych lat. Też jakoś stanowisko poparł były minister zdrowia, pan Marek Balicki z Unii Pracy, więc dobrze, że pan też na początku wspomniał o tym sercu kobiety i w ogóle sercu człowieka, które gdzieś, jeżeli w taki sposób myśli, w taki sposób, prawda, funkcjonuje, to oznacza to jakąś chorobę i brak tej rzeczywistej, prawdziwej miłości, prawda?
To jest objaw cywilizacji śmierci, o której słyszeliśmy i o której za którą nie powinniśmy się opowiadać.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję również.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Na antenie Radia Maria był pan profesor dr habilitowany Bogdan Chazan. Dziękuję bardzo. Thank you. gościach dnia. Kolejny temat, kolejny gość. Jest nim teraz pan Zbigniew Dębowski, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Witam serdecznie.
Ja również bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie prezesie, Podlaska Izba Rolnicza zaapelowała wczoraj do polskich rolników, by w czerwcowym referendum głosowali przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Oficjalne stanowisko przyjęto po kilkugodzinnej debacie. Czy pan mógłby nam przybliżyć, jak debata wyglądała, jakie ustalenia, czy rzeczywiście tak jak powiedziałem na antenie, tak jest?
Oczywiście, że tak jest, bardzo proszę. Czy należałoby zacząć od samego początku? A mianowicie od protestów rolników na drogach, od blokad. Między innymi jeden z postulatów to była rzetelna informacja. Oczekiwaliśmy rzetelnej informacji na temat Unii Europejskiej, warunków przystąpienia do tej Unii, kosztów ewentualnych, strat, jakie byśmy ponieśli. No i jak do tej pory tego nie było. I także Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej zobowiązało zarząd do zorganizowania debaty. My jako Podlaska Izba Rolnicza organizujemy taką debatę i jako zarząd wykonaliśmy to zadanie. Zorganizowaliśmy taką debatę w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w dniu wczorajszym. W debacie udział wzięli delegaci ze wszystkich gmin do Podlaskiej Izby Rolniczej, to ponad 200 osób, bo mamy 112 gmin. Wzięli udział posłowie, zapraszaliśmy wszystkich posłów. I z lewicy, i z prawicy. Natomiast posłowie z lewicy, z SLD, z PSL, no niestety, ale nie wzięli udziału w tej debacie. I debata oczywiście, no była bardzo burzliwa, bardzo wnikliwa i należy dodać jedną rzecz. Bo to się nie da tego słowami wyrazić, tak w bardzo prosty sposób. Pewne wzburzenie, brak informacji, zapytania i nie przychodzą posłowie z koalicji, którzy wprowadzają nas do tej Unii. Także w imieniu wojewody dyrektorzy odpowiedzialni za rolnictwo w województwie podlaskim przedstawiali argumenty za, natomiast posłowie z Ligi Polskich Rodzin, między innymi poseł Piotr Krutul niezależny, poseł samoobrony, przedstawiali argumenty przeciw. Rolnicy zadawali pytania, ewentualne wyliczenia były przedstawiane i także a po trzech czy po czterech godzinach takiej długiej debaty rolnicy w końcu doszli do wniosku, że należy zająć stanowisko. Stanowisko, no już wiemy jakie było. Że Podlaska Izba Rolnicza się odpowiada przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej na takich zasadach. Może ja bym przeczytał treść tego stanowiska, dokładnie tak jak to uzgodniliśmy tekst, jak to poszło w media, do prasy i może zacznę tak. Podlaska Izba Rolnicza na posiedzeniu członków Rad Powiatowych w dniu 19 maja 2003 roku zmuszona jest zająć negatywne stanowisko w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie apeluje do polskich rolników o masowy udział w referendum i głosowanie przeciwko integracji Polski z Unią Europejską na warunkach podpisanych w Kopenhadze. A mianowicie, braliśmy pod uwagę w trakcie debaty wszystkie wątki, i wątek religijny, i patriotyczny, ale ten oczywiście finansowy. I wszyscy, za wyjątkiem dwóch rolników, którzy głosowali za wejściem Polski, trzech się wstrzymało, pozostali wszyscy głosowali przeciw wejściu Polski do Unii Europejskiej na takich zasadach. Na zasadach, które od razu na samym początku, na samym starcie traktują nas, rolników jako obywateli drugiej kategorii ewentualnej Unii w przyszłości. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że te 65% obiecane to nie będzie nawet 65%, tylko być może będzie 30%, a 30% to nigdy nie będzie 100% tego, co dostają rolnicy w Unii Europejskiej. I także przez najbliższy okres czasu na pewno byśmy byli skazani na biedę, na poniżenie i na bankructwa. Nie uwierzyliśmy zapewnieniom dyrektora Wydziału Rolnictwa, dyrektorów agencji, że my ewentualnie jako rolnicy, to co jest mówione nawet oficjalnie w tej propagandzie rządowej, że my jako rolnicy pierwsi odczujemy skutki finansowe. No tak, odczujemy na pewno skutki finansowe jako pierwsi, ale w tą negatywną stronę, na minus. Bo do tej pory nikt uczciwie nie mówi ze strony nad prezydenta, rządu, jakie koszty my jako rolnicy poniesiemy, że my stracimy dopłatę te 7 groszy do litra mleka, która już od miesiąca czasu obowiązuje, że my stracimy dopłatę do nawozów, że my stracimy dopłatę do kredytu, że my będziemy musieli płacić podatek VAT 22% na maszyny rolnicze i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. No nie wiem, cóż tu jeszcze można dodać do tego. Rolnicy, wydaje mi się, na Podlasiu są rolnikami przede wszystkim z bliskości. To są gospodarstwa średnie. Średnia gospodarstwa na Podlasiu to jest 14 hektarów. Także my tutaj nie mamy gospodarstw typu tam 3 czy 4 tysiące hektarów. U nas gospodarstwo jest prawdziwe polskie, podlaskie gospodarstwo rodzinne, gdzie rodzina pracuje i żyje z tego gospodarstwa. I teraz strach o byt rodzin, strach o byt własnych dzieci. No, między innymi taka niepewność spowodowało to, że takie, a nie inne stanowisko. Natomiast co dla mnie jest troszeczkę dziwne i zastanawiające, że dzisiaj słuchając rano radia, bo telewizji nie wiem kiedy oglądać, się przytacza akurat słowa Ojca Świętego, że Ojciec Święty namawia do tego, że byśmy wstąpili do Unii Europejskiej. No nie wiem, czy faktycznie aż to tak mamy odbierać, tylko tak nam jest przedstawiane. Wydaje mi się, że myśmy się kierowali chłopskim rozumem, rozumem rolników podlaskich i my od tej strony patrzymy racjonalnie, że my nie jesteśmy przeciwko wejściu do Unii, przeciwko wejściu do Europy. My nie jesteśmy natomiast jesteśmy przeciwko traktowaniu nas takiemu, jak nas Unia potraktowała. Nie chcemy być rolnikami drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Nie wiem, co można tutaj dodać, bo troszeczkę jestem zburzony, ale chyba więcej się nie da tu nic dodać.
Myślę, że to też wystarczy. Tutaj ja panu przytoczę fragment z wypowiedzi wczorajszej właśnie Ojca Świętego, że wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Więc tutaj pan podkreśla te równe prawa. Czujecie się jako ci, którzy mogą być potraktowani jako rolnicy drugiej kategorii, więc...
Dokładnie tak, dokładnie tak. I tak rolnicy to odebrali wczoraj właśnie na tej debacie. Mówię, to nie byli rolnicy z jednej gminy, tylko reprezentanci wszystkich gmin z województwa. I wszyscy rolnicy w ten sposób to odbierają, że jesteśmy stawiani jako rolnicy drugiej kategorii. Z jednej strony nam się wmawia oficjalnie o równości, o solidarności między państwami, między zawodami, że ta Unia to jest takim cudem. Natomiast z drugiej strony się robi zupełnie co innego. I także my tylko po prostu przeźwo żeśmy myśleli. I teraz dzięki Bogu wypowiedź Ojca Świętego utwierdziła nas, tylko w przekonaniu, że jednak mieliśmy wczoraj rację, że takie stanowisko zajęliśmy.
Bardzo dziękuję panie prezesie. Pozdrawiam pana serdecznie i dziękuję za wypowiedź na antenie.
Ja również. Życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowego rozsądku w czasie referendum. Pozdrawiam, o ile można.
Można.
Można. Mieszkańców mojej gminy Jaśpiły i życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Na antenie Radia Maryja był z nami pan Zbigniew Dębowski, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Radia Maria, pan Józef Czyczerski, kręczący NSZZ Solidarność, KGHM Polska Mieć. Witam serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie przewodniczący, sprawa referendum strajkowego, które przygotowuje Miedziowa Solidarność. Dlaczego o czymś takim, o takim rozwiązaniu myślicie?
W związku z tym, że przez praktycznie 2 lata, odkąd dokonano zmiany ekipy zarządzającej Polską Mieć, nie udało nam się rozwiązać problemu podstawowego dla każdego pracującego w czasie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Zarząd upiera się i nie chce podnieść wynagrodzeń pracownikom.
I to jest główny powód, tak?
Tak, bo obserwując tą firmę widać wyraźnie, że wystarcza pieniędzy na różnego typu sponsoring i reklamę, a jeśli się dyskutuje o problemach pracowniczych, to zarząd uznał, że za poprzednich rządów tyle wypłacono pracownikom, że w zasadzie wyprzedzono czas.
Czyli już zapłacono pieniądze, te, które teraz mieli ludzie otrzymać, tak?
Tak, tak zarząd twierdzi, że na konto pracownicy wzięli te pieniążki już.
No a teraz, jak rozumieliśmy, no, należy się chyba sprawiedliwa zapłata za wykonywaną pracę.
W pojęciu liberałów spod znaku Sojuszu Lewicy Demokratycznej widać, że ważniejsze są własne interesy niż ludzi, którzy ciężko, bo to jest praca związana z górnictwem i hutnictwem, nie jest gratyfikowana. Oni uznają, że te gratyfikacje poprzednie powinny wystarczyć. Teraz trzeba zaspokoić własne roszczenia.
Takie zrozumienie tylko Solidarności KGHM Polska mieć, czy też wszystkich pracowników, tych, którzy pracują?
To jest różnie, bo tak jak w każdym środowisku ta polaryzacja poglądów jest związana też i z układami politycznymi. Część związków i pracowników, którzy należą do związków tak zwanych OPZZ-owskich, no jakby ku naszemu zdziwieniu przyjmują tą argumentację i nawet próbują w jakiś sposób atakować Solidarność. My nie mamy innego wyjścia, jak sięgnąć do opinii całości pracowników i stąd decyzja zgodna z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, aby zapytać wszystkich pracowników, aby mieć jednoznaczny pogląd.
I to referendum na kiedy jest ogłoszone, jeżeli chodzi...
W wszystkich oddziałach mamy zamiar zakończyć to 29 maja.
Czyli już się rozpoczęło, tak?
W następnym tygodniu od wtorku ruszamy.
Czyli od wtorku do 29.
Tak.
I po tym referendum podejmiecie decyzję, czy taki strajk będzie miał miejsce, będzie miał sens w KGHM Polska Nić, tak?
Dla nas to ma przed, bo celem naszym nie jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby uruchomić tu procedurę strajkową. My chcemy zasięgnąć opinii i pokazać zarządowi, jeżeli ta opinia będzie taka, jak myślimy my, działacze Solidarności, aby zaczęli poważnie traktować związek i ludzi i żeby w pierwszej kolejności usiedli do stołu i znaleźli rozwiązania, które my proponujemy, które są możliwe i które nie narażą w żaden sposób ani firmy na utratę płynności, ani utratę miejsc pracy dla naszych pracowników, bo my nie jesteśmy oszołomami, my jesteśmy ludźmi, którzy przede wszystkim dbają o pracowników i firmy.
Czyli po tym referendum chcecie mieć kolejny argument do rozmów z zarządem, tak?
A jeżeli nie będzie innego wyjścia, to nie wykluczamy, że sięgniemy po tą najbardziej drastyczną formę, to strajk.
Ale też strajk wtedy, kiedy większa część chyba zakładu pracy, pracowników wypowiedziałoby się za podjęciem takiego właśnie rozwiązania.
Obowiązuje ustawa, która określa, że przynajmniej 50% pracowników musi wziąć udział w takim referendum i przynajmniej większość z nich musi się opowiedzieć za rozpoczęciem takiej akcji.
Czyli referendum od 27, 28, 29 dzień maja. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na antenie Radia Maria o sprawie referendum strajkowego, które przygotowuje Miedziała Solidarność w KGHM Polska Miedź. Rozmawiałem z panem Józefem Czyczerskim, przewodniczącym NZZ Solidarność. Gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, broszura Tak dla Polski, podpisał ją i wydał pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. pan no niejako zarzuca panu prezydentowi, że w tej brochurze jest wiele kłamstw.
Jutro będzie na ten temat mój obszerny tekst w naszym dzienniku, 14 kłamstw Kwaśniewskiego Unii. To tylko nie wszystkie zresztą zdążyłem omówić w przerwie między wojażami intelektualnymi przed referendami realnymi po kraju. Ale przypomnę, że Aleksander Kwaśniewski był już wielokrotnie w przeszłości przyłapywany na kłamstwach. Począwszy od nieprawdziwych twierdzeń na temat rzekomo ukończonych przez niego studiów i stanu majątkowego później po niedawne kłamstwa w sprawie afery Rywina. Przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych prezydent Nixon przypłacił jedno swoje kłamstwo usunięciem z urzędu prezydenckiego. Clinton też o mało nie stracił urzędu prezydenckiego z powodu tylko jednego kłamstwa. A w Polsce dziwnie jakoś toleruje się kłamstwa osoby piastującej najwyższe stanowiska w państwie i właśnie tak jak ojciec tu wspomniał, czy Grzegorzu, prezydent Kwaśniewski postanowił pójść tym razem dosłownie na całość i poczęstował nas w broszurze Tak dla Polski, nas, miliony Polaków, całą serią kłamstw rozsyłanych dla milionów podatników. Można sobie wyobrazić, ile kosztowała produkcja i rozesłanie broszury.
Wiem o tym, że pan poseł Macierewicz też...
Tak, to już jest od razu pierwsza sprawa, tak, bo tak. To najwcześniej. To już na piątej stronie broszury Kwaśniewskiego czytamy, że w latach 2004-2006 będziemy mogli uzyskać z budżetu Unii ponad 19 miliardów euro.
Kiedy wpłacimy 6,5?
Tak. Tylko, że te dane są skrajnie wygórowane i z gruntu nieprawdziwe i poseł Macierewicz skierował powództwo w tej sprawie. Małgorzata Gos pisała już na ten temat, prezydencka broszura pod sąd w naszym dzienniku 16 maja, że nawet przy wykorzystaniu w 100% przez Polskę środków strukturalnych uzyskamy według różnych instytucji typu Komitet Integracji, Instytut Badań od 11 do 14 Instytut Badań nad Gospodarką od 11 do 14 miliardów. Ale przecież grozi, że my nie wykorzystamy nawet więcej niż połowy środków strukturalnych. Na razie dane o wykorzystaniu różnych takich środków są wręcz żałosnie niskie. Więc już z góry widać, że jest to ogromnie fałszywe twierdzenie. Na stronie 8 Kwaśniewski kategorycznie stwierdza, że Polsce nie grozi utrata suwerenności po wejściu do Unii. Akcentuje, suwerenności nie utraciło żadne państwo należące do Unii. Unia jest dobrowolnym związkiem.